Joanna Merecka-Motorz, dzień dobry. Ze mną w studiu bardzo wyjątkowi goście i z bardzo wyjątkowej okazji. Dla przypomnienia, drodzy Państwo, jest czas na rozliczanie się z fiskusem, czyli 1,5%. Organizacje pożytku publicznego czekają na to wsparcie. Dziś ze mną od mojej lewej Teresa Jerzyk, Słupskie Hospicjum, Zofia Stodoła, Fundacja Przystań i Marta Śmietanka, Słupskie Schronisko dla Zwierząt, czyli Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział w Słupsku. Marek Biernacki, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Ja bym zaczęła, panie Marku, od pana, czyli akcja, którą, no, właściwie, która wybrzmiała i pojawiła się dzięki właśnie Urzędowi Marszałkowskiemu. Mieczysław Struk, marszałek województwa, głośno mówi o tym, jak ważne są organizacje pozarządowe, jak ważne są organizacje pożytku publicznego i namawia do tego, żeby rozliczać się z fiskusem tak, aby 1,5% przekazane zostało właśnie na wsparcie OPP lokalnie. Dlaczego to tak ważne?
To szalenie ważne, aby lokalnie właśnie pomagać tym organizacjom, dlatego że chodzi o to, żeby te pieniądze, które są do dyspozycji przez naszych pomorzan przy rozliczaniu swojego podatku, nie poszły gdzieś w Polskę, tylko pomagały tutaj najbliżej. I o to apeluje pan marszałek. Ale w ogóle chodzi o to, abyśmy pomagali organizacjom pożytku publicznego. Ich jest w naszym województwie około 700, tak, na około 10 tysięcy organizacji pozarządowych, ale te organizacje OPP mają charakter szczególny. To można powiedzieć tak lapidarnie, to są te organizacje dobroczynne, które realizują takie zadania, których w systemie nie przewidziano, w jakie rozwiązać, które działają często tak niszowo i spontanicznie i mogą szybko reagować na różnego rodzaju potrzeby społeczne, czy nawet takie jak wojna w Ukrainie, która spowodowała, że to właśnie te organizacje najszybciej zareagowały. Im jest najprościej reagować, mają mniej procedur, ale jednocześnie bliżej bezpośredniego beneficjenta są. To są osoby, które często opierają się na pracy wolontariuszy, osób z empatią, bo szczególną taką cechą organizacji pożytku publicznego to jest wrażliwość na potrzeby społeczne, na potrzeby pojedynczego człowieka, po prostu empatia, tak, która nie zawsze w przepisach znajduje odzwierciedlenie i często paraliżuje poprzez procedury przetargowe, inne procedury, dotarcie, szybką reakcję na potrzeby człowieka, ale są też problemy takie długofalowe, które nie wydarzają się tu i teraz, kiedy trzeba rozwiązać problem osób z niepełnosprawnościami długofalowe, osób chorych, osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które po prostu same sobie w życiu nie poradzą, a system, jak wiemy po tych protestach, które w Sejmie od kilku lat się powtarzały, ten problem jest nadal, nie jest rozwiązany w dostatecznym stopniu i stąd ta nasza chęć, aby zwrócić uwagę mieszkańcom Pomorza, aby rozliczając swój PIT, troszeczkę trudu sobie zadali, zajrzeli w różnego rodzaju zestawienia, których jest na stronach samorządowych najczęściej, czy u nas na naszej marszałkowskiej stronie pomagamy pomorskie.eu. Tam można znaleźć listę tych organizacji. Tak samo jak i tutaj, jak jesteśmy w Słupsku i będą te panie się tutaj wypowiadały, to tych organizacji mamy około 40. W każdym powiecie, w każdym mieście są takie, w każdym samorządzie są takie organizacje, ale nam zależy, żebyśmy my tutaj jako pomorzanie pomagali tym swoim organizacjom, bo one wiele za nas po prostu robią. Robią bezinteresownie zwykle i robią to skutecznie i trzeba im po prostu pomóc. Dzisiaj mamy reprezentację takich najbardziej rozpoznawalnych organizacji tutaj ze Słupska, natomiast tych organizacji jest więcej. Są też różnego rodzaju fundusze na osoby indywidualne, gdzie można pomóc nawet znajomym, bliskim i tak dalej. Te 1,5% przekazywać i zastanowić się chwilę. Szczególnie dotyczy to pewnie tych osób, którym Urząd Skarbowy rozlicza z automatu PIT-y i w związku z tym one nie zaglądają nawet tam, ale stąd apel, aby każdy tę chwilę poświęcił, jak nie wie komu przekazać, to niech zajrzy na stronę Urzędu Miasta, Województwa i innych gmin. Tamte zestawienia są. I to jest tylko chwilka, aby wpisać numer KRS-u, który pozwoli ulokować te 1,5% tam, gdzie chcielibyśmy, aby one trafiły.
No to ja bym dodała jeszcze do tego, że to 1,5% tak naprawdę, którym państwo się dzielą, którym częstują organizacje pożytku publicznego, nawet jeśli państwo uznają, że to 5, 10, 15, 20 zł, warto naprawdę wpisać numer KRS-u, wesprzeć tą organizację, która jest państwu najbliższa, albo tą, która, jeśli państwo nie mają potrzeb, nie wiedzą, którą po prostu uznacie za stosowną. I dziś właśnie trzy organizacje pożytku publicznego ze Słupska, każda ważna, każda wyjątkowa, każda działająca na zupełnie innym polu. Drogie panie, ja dziś przede wszystkim was chciałabym zapytać o to, po co i jak ważne jest to 1,5% dla waszych organizacji?
Dzień dobry państwu, Teresa Jerzyk. Tak, to jest bardzo istotne, ponieważ Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku, ono ma podpisany kontrakt z Kasą Chorych, ale to, co dostajemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, to tylko wystarcza stricto na te podstawowe rzeczy i na działalność hospicjum. Natomiast na te wszystkie inne sprawy musimy dozbierać sami, jak malowanie, kupienie jakiegoś nowego sprzętu, to już nie mamy na to funduszy, dlatego tak bardzo ważną jest to sprawa. Ja myślę, że sytuacja Hospicjum Słupskiego poprawiła się, bo w 2006 roku chyba wyszło to, że można odpisywać na rzecz jakiejś organizacji pożytku publicznego i wtedy no, pieniądze te zostały faktycznie wykorzystane. Mogę to powiedzieć, bo to jest widoczne. Hospicjum było wybudowane na 10 osób, a teraz powiększyło swoją powierzchnię o jeszcze raz.
Czyli 100%.
O 100%. I tym sposobem możemy mieć więcej pacjentów. Ja tak czasem sobie mówię, że Jan Drujw, który nie żyje już od 2006 roku, jak tam czasem sobie spojrzy na nas, to może powiedzieć, no dobrze działają. I
dają
i
radę.
Dają radę i nie był to przypadek, bo ja cały czas mówię, że Hospicjum Słupskie to przypadek zarządził. Gdyby nie było Jana Drujwa, ja nie wiem, czy człowiek by miał tyle sił i tyle wszystkiego, żeby to po prostu ciągnąć. Dlatego to jest bardzo ważne. My czekamy na to o 1,5% i mówimy sobie tak, o dobrze, że wpłyną te pieniądze, bo możemy jeszcze zrobić to. Nie, i ja bardzo, bardzo państwu dziękuję. A też jest taka druga strona, że jak pani księgowa mówi, ile pieniędzy już wpłynęło, ile wpływa, to jest takie budujące, że Słupszczanie nas, i nie tylko Słupszczanie, że oni nas doceniają i to też jest tak bardzo ważne, ale zarówno powiem tak, że ja jestem dosyć znaną organizacją pożytku publicznego, bo tutaj już działamy od 1995 roku, jak powstało Towarzystwo Opieki Paliatywnej, ale uważam, że to, co nie powiedział pan, że to jest bardzo ważne, bo my żyjemy w tym regionie, my z tego regionu pochodzimy i my powinniśmy właśnie na te wszystkie organizacje po prostu oddawać swoje pieniądze. Obojętnie jaka organizacja, obojętnie jaka, ale z naszego regionu jest to tak bardzo ważne.
Czyli wspieramy lokalnie.
Ja bym też chciała się odnieść do tych ostatnich słów pani Teresy, bo ciągle i bez przerwy powtarzamy u nas w fundacji i tak myślę wszyscy, jak tutaj jesteśmy, że w pomaganiu nie ma konkurencji, że cokolwiek, komukolwiek przeznaczymy, pomożemy, to jest bardzo ważne. I te środki byłoby bardzo dobrze, gdyby rzeczywiście zostawały w Pomorskim, bo w ten sposób po prostu załatwiamy sprawy dla nas bardzo ważne tu na miejscu, tu i teraz. I korzystają z tego chorzy w hospicjum, korzystają zwierzęta i gdzieś tam też wśród tych osób cudownie korzystają moi podopieczni, to są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu. Tak naprawdę państwo wiecie, nie pierwszy raz dzięki zaproszeniu Radia Gdańsk jestem u państwa i państwo wiecie, że fundacja nasza funkcjonuje dzięki wsparciu właśnie lokalnej społeczności, dzięki dobrym ludziom, którzy nam pomagają. Nie tylko w zakresie 1,5%, ale i w zakresie darowizn. Wydarzają się cudowne rzeczy, naprawdę. Ci młodzi ludzie są zaopiekowani, ci młodzi ludzie mają pracę. Ci młodzi ludzie teraz marzą o tym, żeby mogli bezpiecznie mieszkać, żeby mieli mieszkania wspomagane, żeby mieli zapewnione bezpieczeństwo kiedy ich rodziców już nie będzie obok nich.
I no właśnie,
to jest
przepraszam.
W tej chwili cel najważniejszy naszej zbiórki.
To jest jakby jedna rzecz, ale druga to jest to, co tu już wybrzmiało w części. Ja zaraz Marcie Śmietance oddam głos, ale rzecz, o której bardzo niewiele osób głośno mówi, tak? Czyli gdyby nie wsparcie, które dostajecie, gdyby nie 1,5%, gdyby nie to, że powstały wasze fundacje, stowarzyszenia, no pomoc systemowa nie dotarłaby do wielu ludzi. Tak. Nie byłoby szans na to po prostu.
W naszym przypadku, w przypadku mojej fundacji jest to zdanie całkowicie prawdziwe. Mhm. Bez wsparcia, bez fałszywej skromności, bez naszej pracy tutaj, naszych zespołów jako organizacji pozarządowych, bo to też nie tylko polega na tym, że musimy zbudować to zaufanie, musimy też starać się o środki projektowe, żebyście państwo też widzieli, że nie wyciągamy tylko ręki, dajcie, nie, to nie na tym polega. Mhm. My też udowadniamy, że zasługujemy na to, nasza obecność tutaj, jesteśmy zaproszeni, pan Marek pięknie powiedział, że jesteśmy takimi rozpoznawalnymi organizacjami, ale to właśnie wynika z tego, że pracujemy ciągle na tą markę, żeby na to zasłużyć i ta nasza praca to przekłada się właśnie na to wsparcie naszych podopiecznych. I gdyby z kolei nie państwa pomoc, no tak naprawdę niewiele byśmy mogli osiągnąć.
Hospicjum Słupskie byłoby już zamknięte.
Tak.
W pewnym okresie czasu, tak, bo to na początku to trzeba było, aż kasy chorych pokrywały 60%, a 40% trzeba było wszystko dozbierać, a teraz też, no nie rozrosłoby się tak, jak się rozrosło, że możemy przyjąć każdego pacjenta, że warunki, że jakość jest bardzo, bardzo dobra, że to jest już, że to będzie, bo jesteśmy jeszcze przed pewnymi remontami, że to będzie koniec XXI wieku.
Fundacja też nie ma żadnych systemowych środków na funkcjonowanie, więc to, że jesteśmy, to naprawdę 100% zawdzięczamy osobom, które nas wspierają.
No to Marta Śmietanka, wy w trochę innej sytuacji jesteście, bo macie dotację. Ta dotacja na niewiele...
Tak, my korzystamy z dotacji i nawet niektórzy mogliby twierdzić, że ona jest bardzo duża.
Jak przypomnieć, duże są to środki?
To jest 1 700 000 rocznie, natomiast musimy mieć świadomość tego, że mamy do utrzymania ogromny obiekt, który generuje bardzo duże koszty.
No, obiekt, który wymaga remontu.
No bo inaczej jest nowy, ale no tak. Wiadomo, jeżeli jest większy obiekt, to te potrzeby nasze są też większe. No i cały czas liczba naszych podopiecznych nie maleje, tylko rośnie z roku na rok.
W tej chwili jest 140 psów, 120 kotów, słuchajcie.
Tak, mniej więcej. Tak, cały czas się ta liczba kształtuje. Ja zawsze uważam, że pomaganie jest taką dziedziną, czy jeżeli chodzi o zwierzęta, czy o ludzie, gdzie tych pieniędzy zawsze jest za mało i to jest taka trochę przysłowiowa studnia bez dna. Ile byśmy tych pieniędzy nie uzbierali, nie otrzymali, to zawsze będzie mało, ponieważ dzięki temu możemy robić więcej, czy się rozwijać.
Czy te potrzeby też są tak duże, że tych środków...
Tak. Rozwijać naszą pomoc.
Natomiast to, co ja bym chciała, żeby wybrzmiało, to, co chciałabym, żeby też może rządzący dostrzegli w pewnym sensie, że wiele tych organizacji pozarządowych to jest oczywiście w niewielu przypadkach dotacja. To są projekty, które piszecie. To jest 1,5% dzięki ludziom, które do was trafia. To są zbiórki oczywiście, tak jak w przypadku różnych akcji się dzieją, odbywają. Natomiast ja ubolewam nad jedną rzeczą, że ludzie, którzy są społecznie zaangażowani, ludzie, którzy ciężko pracują na to i po to, żeby pomagać innym, pracują za najniższe krajowe, albo w ogóle za nic, w cudzysłowie. Tak jak Zofia Stodoła, która zawsze powtarza, ona ma emeryturę, ona może tam podziałać. Ale tak naprawdę 1,5% to jest kropla w morzu waszych potrzeb. Nie wiem, co musiałoby się zmienić, żeby te pensje były... Ja nie chcę użyć słowa godne, tak? No bo ktoś kiedyś uznał, że ta minimalna krajowa, czy średnia krajowa, która się pojawia, to już jest godna pensja tak naprawdę. No wiemy, że w tych czasach nie bardzo. Ja bym chciała, żebyście dzisiaj też powiedziały, w którym miejscu, to już wybrzmiało, że Hospicjum Słupskiego by nie było, fundacji
na pewno by nie było.
Schronisko.
No my nie moglibyśmy robić tak wiele, tak zapewnić zwierzętom leczenia, które zapewniamy. Tak naprawdę też musimy mieć, jakby tutaj podkreślić, że Słupski oddział TOZ-u pomaga nie tylko zwierzętom znajdującym się w schronisku, ale 1,5% podatku jest przeznaczana przede wszystkim na leczenie zwierząt, którym właśnie nie możemy pomóc systemowo, które nie mogą trafić do schroniska, które są spoza terenów porozumienia.
I to a takie dla nas też trafiają do was?
Znaczy one nie trafiają do schroniska, ale trafiają pod opiekę oddziału. My je możemy dzięki tym pieniądzom je kastrować, sterylizować, leczyć, pomagać zwierzętom właścicielskim. I to jest duża część naszej pomocy właśnie z pieniędzy uzyskanych z kampanii 1%.
Półtora procenta.
Ja też tak dołożę, że Towarzystwo Opieki Paliatywnej, bo ja też należę do tego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, to skupia około 30 osób, którzy cały czas lobują na rzecz naszego towarzystwa. Jest zarząd czteroosobowy i nikt z tego zarządu i nikt z towarzystwa nie pobiera żadnych pieniędzy. Ja inaczej to wygląda, jak jest hospicjum, bo hospicjum już jest zakładem opieki.
No tak, tam pracują.
Tak, ludzie tam pracują. Nie, ale ja na tyle mogę powiedzieć, że na początku też pracowałam 2 lata bez żadnych poborów.
No właśnie, nie? ja o tym mówię, że to generalnie nie powinno tak wyglądać, słuchajcie, bo no, każdy z nas pomaga tak, jak potrafi. Wy zdecydowanie szerzej, mocniej niż ja czy pan Marek Biernacki, choć my w inny sposób staramy się wspierać organizacje pożytku publicznego. Natomiast ja mówię o tym, że macie rodziny, macie domy, które trzeba utrzymać, macie bliskich, którzy także wymagają czasem wsparcia i pomocy. No bez środków też się tego nie da.
Generalnie jest tak, że właściwie zarząd fundacji, stowarzyszeń, te, które my znamy, z którymi ja się kontaktuję, rzeczywiście to są ludzie z pasją, z misją.
Absolutnie tak.
Którzy poświęcają każdą chwilę, każdy swój oddech, że tak powiem. Przecież znam panią Teresę i panią Martę i wiem, że to są osoby, które oddają się całym swoim jestestwem dla tego, co robią. Ale rzeczywiście, proszę państwa, my, żeby to, co robimy, mogło się wydarzać, my musimy zatrudniać personel. My musimy zatrudniać. Ja w fundacji o tym zawsze mówię głośno i wyraźnie. Ja mam najpiękniejszą, najcudowniejszą załogę na świecie, przewspaniałych ludzi, niezwykle oddanych swojej misji, swojej pracy. Oni pracują w dużej części dodatkowo jeszcze, oprócz tego, co robią, ale oni wracają do domu i muszą utrzymać rodzinę. Moi najcudowniejsi asystenci mają rodziny, trójkę dzieci jeden, trójkę dzieci drugi, muszą dostać pensję. Gdyby w moim wypadku nie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, gdyby nie państwa odpisy 1,5%, gdyby nie darowizny, gdyby nie koncert charytatywny, jeszcze raz z całą mocą potwierdzam, ta 80 osób z niepełnosprawnością, którą się opiekujemy, a 40 pracujących w przedsiębiorstwie społecznym, po prostu oni by siedzieli w domach, by no, demencja, regres całkowity, pozbawieni sensu życia, izolowani. To proszę państwa, to nikomu. Państwo macie zdrowe dzieci i miejcie i cieszmy się z tego, cieszmy się naprawdę. Nawet nie chcę, żebyście sobie to wyobrażali, co by było udziałem moich podopiecznych, gdyby nie wasza pomoc. Więc ale proszę też, za każdym razem, jak jestem tu w radio, to też zapraszam każdego mieszkańca Słupska, powiatu, każdy, kto ma chwilę czasu, jest w mieście na spacerze, zachodźcie na Gdyńską 13, a zachodźcie do naszego sklepu charytatywnego, bo ja bym chciała się z wami...
Starzyńskiego 6-7
Słupsku. Tak, bo ja bym się chciała z państwem też dzielić tym, tą radością, tą miłością od tych moich podopiecznych, żebyście to państwo widzieli, co jest waszym udziałem, bo waszym udziałem przez przekazanie tego symbolicznej kwoty czasami, czasem dużej, czasem symbolicznej, nieważne jaka to jest kwota, ale to wszystko, co się dzieje na Gdyńskiej 13a jest państwa udziałem. I przyjdźcie, zobaczcie, naprawdę warto.
Podobnie jest i w hospicjum, i w słupskim schronisku dla zwierząt. Rzeczywiście to jest tak, że bez wsparcia ludzi z zewnątrz wielu rzeczy nie udałoby się zrobić. Wiele działań by się nie odbyło. Pani Teresa, ja z całą mocą mogę powiedzieć, że to miejsce, to człowiek, tam pachnie ciastem. Ja nie wiem, czy państwo wchodziliście do słupskiego hospicjum. Tak, ja to zawsze podkreślam, że i to wybrzmiewało też na naszej antenie w trakcie rozmów z panią Teresą, z panią Bożeną Dobies, oddziałową słupskiego hospicjum, że ja się strasznie bałam wejść kiedyś do hospicjum, bo mówię, jakieś duchy z szafy zaraz wyjdą i że tam śmierć unosi się nad człowiekiem. Nic bardziej mylnego. Hospicjum to życie, drodzy państwo. Hospicjum to życie.
Czuje się to dobro, to tak. Serce. Ja z całą skromnością muszę powiedzieć, że to, co się dzieje w hospicjum u pani Tereski, to był taki mój azymut, że ja bym tak chciała, żeby w fundacji coś tak było. Ta atmosfera, to takie poczucie...
Że człowiek wchodzi, czuje się jak u siebie, w tym miejscu, w którym być powinien.
Taki bezpieczny i tak.
Zaopiekowany, od
wejścia. Mimo tego miejsca, to miejsce jakby niesie za sobą jakiś smutek, a jednak tak nie jest. Niesie tyle otuchy, nadziei, radości.
Hospicjum to życie.
Tak.
Podobnie jest w schronisku dla zwierząt, muszę wam powiedzieć. Podobnie w sensie takim, że żadna z tych instytucji nie odmawia pomocy. Do pani Teresy, jak człowiek dzwoni, przychodzi, dostawkę wyciągną. Wiem, że któryś z pacjentów
zostało łóżko.
Chciałam powiedzieć. I ono jest, tak? Schronisko dla zwierząt.
Jeżeli tylko możemy,
każda
to
interwencja.
Pomagamy.
No tak, oni jeżdżą w takie, słuchajcie, miejsca, że ja bym się nie odważyła tam pojechać. Tak? Wyciągają zwierzęta z takich domów i z takich środowisk. To są groźby kierowane pod adresem...
To bardzo nam pomaga policja, za co dziękujemy.
I tu mają wsparcie, więc no, musicie z pasją podchodzić do swoich działań. Bez tego nie dalibyśmy rady, nie funkcjonowalibyśmy też jako społeczeństwo.
Powiem, że fundacja też się wpisuje w ten nadmiarowość tych oczekiwań, bo my zaczynaliśmy z marzeniami o 10 osób z
Ja pamiętam, tak, nasze pierwsze spotkania.
A w tej chwili mamy 40 zatrudnionych, już dobijamy do 40, przy tym samym gabarycie, przy tym samej powierzchni, którą dysponujemy. Jest bardzo trudno, ale wszystkie, jak tu siedzimy, przeżywamy to samo. Proszę państwa, jak trudno jest odmówić pomocy. Jest pięknie pomagać, naprawdę. I z tego się cieszymy, jak nam się coś uda. Ale jak wracamy do domu z takim poczuciem, że znowuż przyszedł do mnie rodzic i ze łzami w oczach prosił, płakał, żeby przyjąć dziecko, a ja mówię, proszę pani, ale ja już naprawdę nie mam gdzie posadzić, ja już nie mam... Czy pani Tereska mówi, ja już nie mam tego łóżka. Proszę państwa, w naszym życiu, naszym udziałem są piękne chwile, o których mówiłam, zapraszam, żebyście uczestniczyli też w tym wszystkim, ale naszym udziałem są też takie chwile,
bardzo trudne,
takiego niepogodzenia się, takiego...
Nie, bo to człowiek się wścieka, że coś się nie udaje, że się odbija czasem od ściany, że tych środków nie ma tyle, ile chcielibyście, żeby było tak naprawdę.
Z mojej strony jest tak, że często ludzie wychodzą właśnie niezadowoleni. Czasami się tak zdarza, nie mówię, nie często, natomiast, bo nie otrzymali takiej pomocy, jakiej oczekiwali, ale oni wychodzą, a my z tym zostajemy. I mimo wszystko o tym myślimy i gdzieś tam często do tych ludzi też wracamy. Właśnie, żeby im pomóc jakby pozasystemowo, bo często nie możemy tego zwierzaka przyjąć do schroniska.
No tak, bo macie ograniczenia w postaci umów,
porozumień.
Bo jest na
przykład spoza terenu porozumienia. Natomiast często wracamy tam jako oddział, jako inspektorzy, jako wolontariusze. I tak jak właśnie pani Zosia mówiła, że my często odmawiając, to my jeszcze z tym zostajemy. To jest nasz bagaż, to nie jest tak, że my...
Zabieracie ze sobą pracę do domu, to niewątpliwie. Każda z was.
Oczywiście.
Ta praca się nie kończy.
I rodziny też.
No właśnie. Rodziny
też, dlatego, że mój dom stał się hotelem. Nie, że jak często bywa tak, że rodziny nie mają gdzie przenocować, jak są z dalszych odległości, wiem, że nie mają...
Nie ma jak wrócić, tak.
Tak, a to właśnie wtedy proponuję, że mogę zabrać do siebie do domu. Też, no nigdy nie odmawiamy. Ja wiem, że już nie mogę państwu pomóc, ale przyjadę do państwa do domu i na dzień dzisiejszy mam troje chorych pod opieką w domu. Że jeżdżę do tych domów, a wczoraj miałam taki telefon też bardzo, proszę panią, ja dzwonię z Osieka. Ja mówię, a gdzie te Osieki są? Ja nie wiem, ale tu w Osiekach mi powiedziano i dano pani telefon, że jak ja się do pani zwrócę, to pani na pewno pomoże.
To właśnie chciałam powiedzieć.
Słowo zaufanie, bo tak. Słuchając tych wszystkich wypowiedzi, to te organizacje akurat w jakimś sensie odniosły sukces, jeśli można mówić o pracy w tak trudnych sytuacjach, to one zyskały zaufanie. I stąd jest przekonanie, że mogą być dobrym przykładem spożytkowania tego 1,5%. I też dlaczego pan marszałek się w to zaangażował? My często bywamy, jesteśmy blisko tych organizacji, widzimy tą pracę. I pewnie każdy, kto byłby w takim miejscu, zobaczył to z bliska, tę aurę, pozytywną aurę, tak jakby chociażby w hospicjum, gdzie to się kojarzy najpierw tylko z cierpieniem, a jednak tam jest jakaś...
A tam go nie ma.
A tam go nie ma. Tam jest mimo wszystko pogodnie. Tam jest ciepło, nie tylko to z kaloryferów, ale to międzyludzkie. I dlaczego tak bardzo zabiegają wszyscy, kiedy już w rodzinie zdarzy się sytuacja taka już kryzysowa, no to szukają pomocy. I wtedy sobie dopiero przypominamy, że jest takie miejsce i całe szczęście, że ono jest, ale na co dzień boryka się z problemami, żeby funkcjonować, istnieć. Ono przez długie lata, jedna czy druga instytucja, zyskały ogromne zaufanie i stąd jest chęć, aby znając to właśnie i te problemy, aby pomóc. No, naszą możliwością jest apelowanie. Często pomagamy poprzez środki z samorządu województwa czy środki unijne. To jest jakiś sposób zasilania, ale praca tych pań przede wszystkim, jak widać, bo głównie panie to empatią tak, się panie. Wykazują, to ona nie jest od 7 do 15, nigdy. Ale nawet nie od poniedziałku do piątku, nigdy. Tylko to jest 24 godziny na dobę i właściwie cała rodzina, całe środowisko jest też często w to zaangażowane. I dlatego trzeba pomóc, dostrzec ten wysiłek, no, który często nam może w przyszłości się zwrócić pomocą dla nas.
Ja dodałabym jeszcze jedno na koniec, słuchajcie, do tego wszystkiego. Każda z was pracuje w takim miejscu, w którym ja nie dałabym rady. Ale nie dlatego, że ja się boję ciężkiej pracy, tylko że to są tak duże emocje, tak duże obciążenie. Spotykacie się z cierpieniem na początku, krzywdą ludzką, niesprawiedliwością, brakiem rozwiązań systemowych i tak dalej, że mnie by to pochłonęło tak naprawdę. W związku z czym ja będę apelować do państwa, bo pewnie cała masa osób jest na takim etapie, na jakim ja jestem w tej chwili, że sercem z wami, z każdą jedną, natomiast jedną nogą w każdej organizacji i w każdej instytucji, pewnie tak jak pan Marek Biernacki, pomagamy tak jak potrafimy, jak możemy, natomiast jak chylę czoło przed wami, kłaniam się wam mocno, bo robicie niesamowitą robotę. I dziś spotkałyśmy się głównie po to, żeby wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak ważne jest 1,5%, jak ważne jest, żeby te środki zostawały lokalnie, jak ważne jest, żeby trafiały do organizacji, które znajdują się na naszym terenie, które wspierają naszych mieszkańców, naszych podopiecznych, braci mniejszych także, jak czworonogi. Warto zerknąć też na tę akcję organizowaną przez Urząd Marszałkowski Pomagaj Lokalnie, przekaż 1,5% pomorskim OPP. Ona pod takim hasłem jest, pod takim hasłem samorząd województwa pomorskiego zachęca do wspierania lokalnych organizacji pozarządowych i pomaga znaleźć ich dane, bo można je, bo powstała specjalna strona z wyszukiwarką, można na stronie Urzędu Marszałkowskiego ją znaleźć, tam z całą pewnością ten numer KRS-u, on jest ważny, żeby go znać, żeby go wpisać przy rozliczeniu z fiskusem. Każda organizacja ma swój, przypisany osobno do was.
W naszym przypadku, jeszcze w przypadku Słupskiego Schroniska jest ważne, żeby znajdując ten KRS Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
dopisać Słupsk.
Oddział Słupsk czy schronisko w Słupsku, bo dla nas to jest bardzo istotne, żeby te pieniądze trafiły
do was, a nie do ogólnej puli, rozumiem.
Do naszych zwierzaków lokalnych.
A ja jeszcze na zakończenie bym chciała państwu powiedzieć, że pomaganie jest naprawdę źródłem niesamowitej satysfakcji. I my pomagamy właśnie w ten sposób. Ja mam trochę czasu wolnego, ja mam tą miłość do moich podopiecznych, ja ich znam, więc ja pomagam tak, jak potrafię. Ale państwo możecie właśnie pomagać w przeróżne sposoby. Można przecież oddawać krew, można przecież wpłacać darowiznę, można czasem iść czuwać w hospicjum przy kimś, można czasem iść do nas, do fundacji, jako wolontariusz popracować. Ale jeśli mam swoją rodzinę, jeśli jestem bardzo zajętym człowiekiem, to pomogę przez odpisanie tego 1,5%. I to jest bardzo, bardzo ważne.
Pamiętajmy, że nic nas to nie kosztuje, oprócz
5 minut, nawet
to
nie
pewnie. Pieniądze, które pójdą gdzie indziej, jeśli my ich nie zadedykujemy dla tej organizacji.
Tak. Jak wcześniej tutaj mówiliśmy, bywa tak, że dużo osób po prostu gdzieś tam daje ten swój PIT do rozliczenia, do biura i jakby zapomina o tym, że może mieć na to wpływ. Więc po prostu wystarczy zadzwonić do swojej księgowej czy do kogoś, kto rozlicza nam ten PIT i powiedzieć, zaordynować, proszę pani, proszę mi w tym roku przekazać na hospicjum, na fundację, na każdą inną organizację pożytku publicznego ze Słupska, bo w pomaganiu nie ma konkurencji.
Na koniec jeszcze muszę dodać, że jak już państwo trafią do tych organizacji, wejdą tam trochę głębiej, to proszę mi wierzyć, są ludzie, którym się nie odmawia. I ja, drogie panie, każdej z was jednej, to macie zagwarantowane, jak ja to mówię, to działa.
Dzięki temu masz dom pełen kotów.
Tak, dzięki temu mam dom pełen kotów. To prawda.
I wizyty w sklepie charytatywnym, tak. Dużo pieniędzy tam zostawionych, Asiu. Dziękujemy.
Czy reportaż w hospicjum, które jest mi bardzo bliskie.
Tak, a ja też chcę powiedzieć i bardzo podziękować za zainteresowanie, ponieważ każdy pomaga jak może, a czasu się nie wróci, a państwo poświęcacie ten czas, tak jak i pani Asiu, i jak pan, nam, nie? Bo ja z perspektywy czasu wiem, że człowiek ma swoją rodzinę i jednego, co żałuję na przykład, bo też straciłam córkę, to tego, że byłam tak zajęta niektórymi sprawami, że miałam dla niej i dla męża mało czasu i to też powtarzał Jan Drujw i dlatego ja schylam głowę przed wszystkimi, którzy pomagają, którzy poświęcają swój czas na rzecz drugiego człowieka, bo tak. Dobro wraca, zawsze wraca po stokroć.
Każdy z nas niesie swoją historię i ma jakieś powody, żeby właśnie tak, a nie inaczej swoje życie pokierować.
No nie ma przypadków, ja muszę państwu powiedzieć.
Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, prawda? Tak.
Ja myślę, że tym optymistycznym akcentem, drodzy państwo, postawimy tu dzisiaj kropkę. Ja proszę, żeby państwo pamiętali o tym, żeby rozliczać 1,5% lokalnie, pamiętać o organizacjach pożytku publicznego i pamiętać też w przypadku, jeśli państwo mają wątpliwości, czy na przykład założyć organizację, jeśli coś wam chodzi po głowie, czy wspierać, czy przyjaźnić się z którąkolwiek, proszę pamiętać, że każde zakończenie niesie nowy początek. Kłaniamy się państwu pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.